Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy serię kazań, która była zapowiadana na naszym spotkaniu członkowskim na konferencji zboru. Jest to seria kazań dotyczących przywództwa w Kościele. Czym jest przywództwo w Kościele i w jaki sposób powinno ono wyglądać? Więc dzisiejsze kazanie to jest jakby wprowadzenie do tej serii, myślę, dające nam pewien ogląd na to, czym w ogóle jest biblijny model przywództwa w Kościele. I myślę, że jest to bardzo ważna sprawa. Jeszcze może grafiki jeszcze nie wyświetlamy. Powiem o grafice, kiedy na grafikę przyjdzie czas. Myślę, że jest bardzo ważna sprawa, ponieważ zbliżamy się, jak wiecie, do wyboru Rady Zboru, którą chcemy wybrać jako Radę Starszych. To jest pewna rzecz, do której zmierzamy. I będziemy wybierać tych, którzy będą mieli duchową opiekę nad naszym zborem. Więc to nie są rzeczy jakby błahe. To są rzeczy dosyć istotne. Więc co więcej, ten temat nie powinien być nam obojętny. Czasami, kiedy mówimy o Kościele albo kazanie o Kościele, to jest jeden z tych tematów, który nie jest bardzo ekscytujący. Jest wiele rzeczy, które są ciekawsze być może dla nas, więc temat Kościoła i jego przywództwa zawsze gdzieś tam z boku zostaje i jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Tak to zawsze funkcjonowało, to i tak funkcjonować może dalej. Jednak uważam, że ten powód, dla którego Boży model przywództwa w Kościele jest istotny, jest ważny z jednego praktycznego punktu. Po pierwsze, obecnie jesteśmy w Kościele. Chodzimy do Kościoła i być może jesteśmy częścią Kościoła, więc powinno nam zależeć na tym, żeby ci, co ten Kościół prowadzą, byli właściwymi ludźmi na właściwym miejscu, właściwie wykonującymi to, co zostało im powierzone. Powtórzę tą myśl, bo myślę, że to jest ważna myśl, żeby ją zapamiętać. Powinno nam zależeć na tym, żeby ci, co Kościół prowadzą, byli właściwymi ludźmi na właściwym miejscu, właściwie wykonującymi to, co zostało im powierzone. Takie powinno być nasze pragnienie. O to powinniśmy zabiegać. Taka powinna być nasza modlitwa w obecnym i nadchodzącym czasie. To jest coś, co mam nadzieję, że już się dzieje. Jeżeli się nie dzieje, to zachęcam do tego, żeby modlić się o to już teraz, o to, żeby Bóg prowadził, obdarzał wszelką mądrością do tego, żeby wybierać właściwe osoby. Niestety, jeżeli chodzi o biblijne przywództwo w postaci urzędu starszego, to jest wiele osób, które ma własne wyobrażenie tego, jak to wygląda. Jest ogromne nieporozumienie, wydaje się, w Kościele z różnych powodów, bo są różne modele w różnych kościołach, które różnie funkcjonują i często niektóre modele czerpią z miejsc pozabiblijnych do tego, żeby mieć perspektywę na to, w jaki sposób powinna wyglądać służba pastoralna w Kościele. Więc w tym kazaniu postaram się pokazać biblijny model. Model, który przeczy wielu współczesnym osobistym być może perspektywom albo perspektywom takim świeckim na to, czym jest przywództwo. Model, który już nawet w starożytnym świecie, w starożytnej kulturze rzucał pewne wyzwanie również dla tamtych ludzi. To nie jest coś, co tylko dla nas być może jest trudne do wprowadzenia, ale już w tamtych czasach było to pewnym zaskakującym modelem, powiedzmy. Więc zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie. Dzisiaj czytamy rozdział 20, wiersze od 17 do 32. Jest to ważny moment w służbie apostoła Pawła, ponieważ on opuszcza zbór, który miłuje, zbór, który kocha, zbór, który zakładał, zbór, który zna i wie, że już z tymi ludźmi się nie zobaczy. Wie, że tych ludzi, których opuszcza, ma im do przekazania tak naprawdę kilka myśli dla tych, którzy prowadzą ten Kościół, i chce im powiedzieć o tym, w jaki sposób ich służba powinna wyglądać. Kiedy oni już się z nim nie zobaczą, ponieważ on odchodzi i wie, co go czeka w Jerozolimie, to będzie coś, co on będzie chciał im przekazać w ramach właśnie swojego pożegnania. Więc zachęcam, czytamy wiersz od 17 do 32. Jest napisane, a posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że czekają mnie więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty jego własną krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Więc apostoł Paweł w tych kilku słowach, w tych zdaniach, które być może były dłuższe, ale mamy te, które są nam potrzebne do życia i pobożności, mówi im o pewnym modelu, który oni widzieli. Mówi im o życiu swoim, o służbie, którą on prowadził, służbie, którą oni widzieli i teraz oni mają ją kontynuować. To jest coś, co oni mają wziąć, zobaczyć. On im przypomina o kluczowych momentach w tej służbie. I teraz to jest coś, co on stara się im przekazać dalej. I teraz to, co tu się pojawia w tym fragmencie, i tutaj bym poprosił o ten slajd. Rzadko to robię, ale dzisiaj uważam, że jest to bardzo, bardzo istotne. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne, bo nie ma nic gorszego niż nieczytelny slajd, jak ktoś mi wczoraj powiedział. To, co tu widzimy w tym fragmencie, pojawiają się tutaj 3 terminy, 3 tytuły na ten sam urząd. Mamy urząd starszego, mamy urząd biskupa, mamy urząd nadzorcy, czy też biskupa, to jest jedno słowo, oraz mamy urząd pastora, mimo że urząd pastora jest tutaj schowany i zaraz sobie o tym powiemy. Są 3 słowa do opisania tego samego urzędu. Mówimy o jednym urzędzie, który jest opisywany właśnie przez te 3 słowa i to powtórzę po raz kolejny, żeby być może się zapamiętało. Są 3 słowa, które opisują jeden urząd przywódczy w Kościele. Pierwszym takim słowem jest słowo starszy, w języku greckim presbiteros. Widzimy to w rozdziale 20, wiersz 17. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. Kim są starsi zboru? Co to w ogóle jest za termin? Kim są ludzie jako starsi? To dla nas też być może jest nowy termin. Idea starszych, rady starszych wynika z życia żydowskiego w synagogach w tamtym czasie. Nad każdą synagogą czuwała rada starszych, oni dbali o tą synagogę, żeby dobrze funkcjonowała, więc dla Żydów w tamtym czasie rada starszych jest czymś oczywistym, jest czymś wiadomym, to nie trzeba nikogo przekonywać do takiego modelu, bo oni po prostu w czymś takim się wychowywali, w czymś takim funkcjonowali. Ci, którzy byli wybierani do tej rady starszych, to byli odpowiedzialni duchowo, dojrzali mężczyźni, którzy prowadzili lokalne gminy żydowskie. Więc w kulturze żydowskiej tak to funkcjonowało. Rada starszych czuwała nad synagogą i potem, kiedy przychodzi Kościół, żyjąc w tej kulturze, przyjmują ten model również do swojego funkcjonowania. Apostoł Paweł nie widzi w tym sprzeczności, w tym, jak powinny funkcjonować zbory Boże. Drugim słowem, które się pojawia tutaj, to jest słowo biskup, czy też episkopos w języku greckim. Słowo nadzorca być może lepiej nam wyjaśnia to, co tu się pojawia. Wiersz 28. Jest napisane, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną krwią. I słowo episkopos to jest słowo, które jest tłumaczone często właśnie jako słowo biskup. Dla nas dzisiaj być może słowo biskup kojarzy się nam z hierarchią w Kościele, bo są kościoły, które w ten sposób funkcjonują i są księża czy też pastorzy i nad nimi są biskupi, a nad nimi być może jeszcze ktoś inny. Natomiast słowo, po prostu słowo episkopos oznacza ten, który dogląda, ten, który nadzoruje, ten, który pilnuje, żeby coś było dobrze wykonane. Coś, co nad czym trzeba po prostu czuwać i to jest wykonane zgodnie z tym, jakie były oczekiwania. Więc mamy już powoli ten model Bożego przywództwa, model urzędu przywódczego w Kościele, który zaczyna się nam kształtować. Mamy ludzi dojrzałych duchowo, którzy mają brać odpowiedzialność za wspólnotę. Mamy ludzi, którzy mają być tymi, którzy nadzorują funkcjonowanie. Więc to nie jest tylko wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę, ale to jest nadzorowanie funkcjonowania tej wspólnoty. Ten mamy doglądać tego, żeby było w porządku. I trzecie słowo, które się tutaj pojawia, słowo ukryte być może w naszych tłumaczeniach, i ono wskazuje na charakter tej służby, też znajduje się w wierszu 28. Jest napisane, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Abyście paśli zbór pański. Innymi słowy, macie pasterzować zbór pański, macie bycie pasterzami dla tej wspólnoty. To jest charakter służby, jaka powinno charakteryzować przywódców w Kościele. Innymi słowy, słowo pastor, które u nas w Kościele jest uznawane jako słowo urzędowe, to jest nic innego jak opisanie charakteru służby biblijnego przywódcy, a słowo pasterz dosłownie jest przetłumaczone z łaciny, to jest pasterz. To jest po prostu pasterz. Więc apostoł Paweł, modelując tą służbę, wykazując, że te trzy słowa są wykorzystywane zamiennie i jeszcze są wykorzystywane zamiennie w innych miejscach Nowego Testamentu, po to jest właśnie ten slajd, który się gdzieś tam chwilę temu pojawił. Tutaj widzimy na tym slajdzie, jak te terminy używane są w Nowym Testamencie wymiennie. To jest coś, co w Nowym Testamencie jest dosyć oczywiste i nawet ludzie, którzy potem w ich kościołach zachodzą pewne zmiany w zakresie rozróżniania na biskupów i na starszych, być może na pastorów, przyznają, że w Nowym Testamencie te słowa są używane wymiennie. To jest coś, co według czytania Biblii możemy do tego dojść i mieć do tego jasność. Więc czym jest w ogóle pasterzowanie? Po co ktoś, kto ma służyć w Kościele, powinien być pasterzem, duszpasterzem, jeżeli już używać takich słów? To jest pierwsze wezwanie Jezusa samego do Piotra. Jeżeli otworzymy dzieje Ewangelii Jana na końcu, to Jezus mówi do Piotra, kiedy też opuszcza Piotra przed rozpoczęciem służby Piotra w Dziejach Apostolskich, mówi do Piotra następujące słowa, wiersz 17. Rzeczy mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paś owieczki moje. Bądź pasterzem dla tych, których ja Ci zostawiam, masz na nich, nad nimi czuwać, masz się o nich troszczyć. I tak jak dzisiaj już czytaliśmy na nabożeństwie, obraz pasterza jest obrazem Bożej miłości. To Jezus oddał swoje życie za swój Kościół, za swój lud, za swoją trzodę. Robi to w oznace największej przejawie Bożej miłości do człowieka. Więc jeżeli ktoś chce służyć w przywództwie w Kościele, to, co powinno go cechować, to, co powinno być jego pragnieniem, to jest okazywanie miłości tym, którym służy. To powinno być poświęcenie, to powinna być troska, to powinno być doglądanie. I te wszystkie trzy terminy się uzupełniają. One nie stoją w sprzeczności z sobą, ale wskazują na to, że to jest bardzo szeroka służba. Że to jest coś, co wynika z serca, to jest coś, co powinno się przejawiać w sposobie funkcjonowania i powinno wypływać z miłości, tak jak Chrystus okazał ją Kościołowi. Pasterz, biskup, starszy to jest jedno i to samo. I o to powinniśmy zadbać. To jest coś, co jest nam potrzebne. No a teraz pytanie, które się pojawia i myślę, że bardzo ważne pytanie. Czy jeden człowiek jest w stanie to wszystko zrobić? Czy jeden człowiek, jeden pasterz, jeden starszy, jeden biskup jest w stanie wykonywać tą swoją służbę tak, jak być może mógłby to robić? Czy jest to wystarczająco dobrze, żeby w ten sposób funkcjonował? I wydaje się, że również i tutaj w Dziejach Apostolskich dostajemy kolejną wskazówkę tego, jak ta służba powinna wyglądać. W jakiś sposób jakby ten duży zakres obowiązku i odpowiedzialności, który wiąże się z tym urzędem, powinien przejawiać się w Kościele. Zwróćcie uwagę w wierszu 17 na to, że apostoł Paweł wzywa nie jednego starszego. On nie wzywa jednego pastora. On wzywa starszych zboru. Jest to grupa, jest to zespół ludzi, który troszczy się o zbór w Efezie. Jeżeli otworzymy Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wiersz 37, to widzimy bardzo podobne stwierdzenie. W Galacji apostoł Paweł ustanawia starszych tam w kościele. Mamy co więcej w innych miejscach Nowego Testamentu, w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, w wierszu pierwszym, następujące słowa. List apostoła Pawła do Filipian. Zwróćcie uwagę na to. Pierwszy rozdział, wiersz pierwszy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i z diakonami. Wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami, znowu liczbę mnogą, i z diakonami. W Dziejach Apostolskich to był 14 rozdział, wiersz 23, który brzmi następująco: a gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Są biskupi, są starsi, są biskupi, są starsi. Zawsze jest liczba mnoga. Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg chce, żeby w Kościele była mnogość biblijnego przywództwa? Dlaczego tak to powinno wyglądać? Przed czym to chroni? I o co? Co to uzupełnia? Po pierwsze, chroni to przed tym, żeby jeden przywódca był ponad prawem. Chroni to przed tym, żeby jeden przywódca w tej służbie nie miał żadnego kogoś, kto może mu powiedzieć: słuchaj, nad tym musisz pracować, albo to musisz w swoim życiu zmienić. Jest ktoś, kto nie otwiera swojego serca, swojego życia, ale jest kimś ponad. Ale kiedy mamy starszych, którzy mają wgląd we własne życie, którzy widzą, jak to życie wygląda i co wymaga poprawy, bo jesteśmy ludźmi, to możemy się wzajemnie napominać. I apostoł Paweł w tym Dziejach Apostolskich też mówi, że on napominał tych starszych. Starsi w Kościele nie byli ludźmi, którzy nie wymagali pewnego zmiany nastawienia, pewnego zmiany życia. Było napomnienie, było zachęta i to się działo w ramach tego zespołu. Po drugie, powód, dla którego liczba mnoga starszych czy biblijnych przywódców w Kościele jest potrzebna, jest potrzebna z tego powodu, że można się uzupełniać. Każdy jest obdarowany w inny sposób. Każdy ma swoje mocne i swoje słabe strony. I kiedy jest tylko jeden przywódca, to te mocne strony będą widoczne i te słabe strony również będą widoczne. Ale kiedy ma się ludzi, którzy są odpowiedzialni, którzy biorą na sobie odpowiedzialność za zbór i się uzupełniają w tym, w czym są słabi i dają to, co jest dobre, to wtedy przywództwo, te miejsca, które mogłyby być troszkę gorzej zaopatrzone, to obdarowanie być może mogłoby się uzupełnić, to wtedy staje się to lepszą, bardziej owocną służbą. I oczywiście wiemy, że w ogóle do starszych są wymagania stawiane i o tych wymogach jeszcze sobie powiemy. Będziemy mieli dwa kazania na temat wymogów dla osób, które mają stać się starszymi. Niemniej jednak jasnym jest, że to jest zespół. To są ludzie, którzy dzielą się swoim życiem, którzy troszczą się wzajemnie o to, co ma miejsce w Bożym Kościele. Apostoł Paweł w tym naszym fragmencie przejawia bardzo dogłębną i bliską relację ze starszymi, do których on mówi. Apostoł Paweł nie mówi jako ten, który jest wyższy od nich, mimo że miałby takie prawo jako apostoł. On mówi jako ten, który był z nimi, który troszczy się o nich i który ich zna. Tutaj apostoł Paweł nawet wręcz mówi w wierszu 24. To jest taki przejaw trochę pokory apostoła Pawła, ale również pokazanie tego, że lecz o życiu moim mówić nie warto. Nie przywiązuję do niego uwagi, bylem tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana. Natomiast to również wskazuje na to, że on nie musi mówić dużo o swoim życiu, tylko przypomnieć najważniejsze aspekty swojej służby z tego powodu, że ci ludzie znają apostoła Pawła. Starsi znali, kim jest apostoł Paweł, kiedy on przypomniał im te najważniejsze rzeczy, to tyle wystarczyło. I tak też powinno być w dobrym, biblijnym modelu kościelnym. Że to nie jest jeden człowiek, który nad wszystkim czuwa. Że to jest człowiek, który nie tylko ma kogoś, z kim może się podzielić swoimi trudami, ale że realnie te trudy są dzielone, są współdzielone. I apostoł Paweł często w swoich listach mówi o współpracownikach, o ludziach, z którymi współdzieli trudy boju. Nie zostawiał dla siebie chwały całej służby, ale brał i dzielił się tym, co było warte dzielenia. I jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że apostoł Paweł na swoje wyjazdy zabierał innych ludzi ze sobą. Brał Barnabę, brał Łukasza. Zawsze jechał w jakimś zespole, ponieważ można wtedy dzielić swoje trudy z innymi. Można zyskać inną perspektywę. I to też jest bardzo ważne. Jeżeli są jakieś decyzje, które wymagają podjęcia, jest tylko jedna osoba, która może mieć jakąś ważną, kluczową rację, być może ktoś inny ma inne spojrzenie. I wymaga to dojrzenia do wspólnej jedności, aby dobre, mądre, duszpasterskie decyzje podejmować. Więc mamy jeden urząd, mamy zespół i mamy również pewne wezwania do tych, którzy są w tym zespole. Apostoł Paweł kieruje konkretne słowa do tych, którzy służą właśnie w Efezie. Pierwsze takie wezwanie pojawia się w wierszu 28. Apostoł Paweł mówi: miejcie pieczę o samych siebie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, której Bóg was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabytych własną jego krwią. Ale dlaczego apostoł Paweł najpierw mówi o tym, żeby mieli pieczę o siebie, żeby dbali o siebie, żeby troszczyli się o siebie, o swoje życie duchowe? Musi uważać najpierw na siebie, na swoje życie. Dlaczego tak jest? Dlaczego apostoł Paweł o tym właśnie mówi? Ponieważ to, jak wygląda życie duchowe Bożego przywódcy, tak prawdopodobnie będzie wyglądało życie duchowe zboru. To, co wypływa z wewnątrz, wypływa na zewnątrz. Jest wezwanie tego, żeby się troszczyć o swoje życie duchowe. To jest bardzo podobne wezwanie, jakie apostoł Paweł kieruje do Tymoteusza w liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, gdzie czytamy: pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Poprzez pilnowanie siebie, przez dbanie o swoje życie duchowe, przez dbanie o swoją teologię, bo to nie jest mowa tylko o życiu duchowym, o właściwych doktrynach, właściwym spojrzeniu na Boże zbawienie, jako ci, którzy mają odpowiedzieć wilkom, które mają wejść pomiędzy zbór, to zaczęło się od nich. Więc kiedy mamy taki obraz starszego, to jest to ktoś dojrzały, jest to ktoś duchowo mądry, jest to ktoś, kto wie, jak rozpoznać Ewangelię i Ewangelią, czym jest Ewangelia, czym Ewangelia nie jest. Jest to ktoś, kto bierze odpowiedzialność nie tylko za funkcjonowanie Kościoła i jego administrację, ale jest to ktoś, kto bierze odpowiedzialność najpierw, w najważniejszym miejscu, jako coś duchowego. Dlaczego? Ponieważ znowu apostoł Paweł przypomina im, abyście paśli zbór pański nabyty Jego własną krwią. Kościół Boży jest wykupiony przez Jezusa Chrystusa Jego krwią na krzyżu. Dlatego dbanie o to, co Jezus zapewnił, jest bardzo ważną i potrzebną rzeczą. Nie powinno się tego lekceważyć. Nie powinno się rezygnować z różnych odpowiedzialności tylko dlatego, że coś mi tutaj nie odpowiada. Apostoł Paweł mówi, że wejdą wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać trzody. I to prawdopodobnie chodzi o różne rodzaje fałszywego nauczania w tamtym czasie. Wejdą z zewnątrz i wejdą z wewnątrz. Są dwa źródła zagrożeń dla Kościoła i starszy ma dbać o siebie, żeby mógł rozpoznać te zagrożenia, zarówno to, co jest z zewnątrz i to, co jest z wewnątrz i dać temu, żeby móc się temu przeciwstawić, móc dać temu odpowiedź mądrą. Widzimy to w bardzo podobny sposób jako charakter właśnie tego, jak to powinno wyglądać. Więc uważa na siebie oraz uważa na całą trzodę. Uważa na swoje życie duchowe, na swoją teologię, na swoje życie, na swoje uświęcenie być może, na swoje życie w pobożności. Bo są różne zagrożenia, które mogą się pojawić w służbie. I trzeba rozpoznać, kiedy te zagrożenia się pojawiają w naszym życiu. A również jest mowa o tym, że trzeba mieć pieczę o trzodę. To nie jest tylko kwestia, że myślę o sobie, o moim życiu duchowym. Myślę o życiu duchowym zboru. Myślę o tym, jak zbór, w jakim miejscu się znajduje duchowo, jak wygląda życie duchowe poszczególnych osób w zborze. Jak apostoł Paweł mówił, że on nauczał i publicznie, i w domach. To było publiczne nauczanie, załóżmy tak jak w kościele tutaj, ale również odwiedzał ludzi, znał ich. To jest istota również służby pastoralnej, żeby wiedzieć, jaki jest duchowy puls, powiedzmy, Kościoła, ale żeby mieć świadomość, w jakim stanie duchowym są poszczególne osoby w Kościele, z czym się mierzą, jakie są problemy, żeby móc się o to modlić, żeby móc to zaadresować, żeby móc o to się troszczyć we właściwy sposób. Na tym polega właśnie piecza. Trzeba być obecnym w życiu Kościoła. I tutaj powiem być może coś kontrowersyjnego, ale myślę, że jak na naszą wspólnotę jest to potrzebne, żeby to powiedzieć. W naszym zborze mamy taką perspektywę dojeżdżania do zboru. Że często życie zborowe nie jest planowane wokół Kościoła. Kościół czasami potrafi być dodatkiem do mojego życia. Że pojawiam się w Kościele, czymś się zajmuję, i potem wyjeżdżam i znowu to się dzieje. To nie jest właściwy model dla kogoś, kto chce być starszym. Jeżeli ktoś chce być członkiem zboru, no dobrze. Ale jeżeli szukamy ludzi, którzy chcą być starszymi w Kościele, to muszą być ludzie obecni w życiu Kościoła. Takich, których znamy, takich, o których dbamy, takich, którzy dbają o nas, którzy wiedzą, co w naszym życiu się dzieje. Musimy być obecni razem z trzodą. Na tym to polega. Potrzebujemy być może czasami zmiany w naszym myśleniu do tego, żeby ta perspektywa zaczęła stawać się inna. Nie może być tak, że starszy nie wie, czy będzie w Kościele, czy też go nie będzie. Starszy powinien wiedzieć, że będzie w Kościele, a jeżeli nie będzie, to nie na długie wyjazdy, nie jakiś czas, który będzie sprawią, że nie będzie w stanie trzymać pieczy nad tym miejscem, w którym się znajduje. Albo rozdzielać tak to w zespole, żeby zawsze ktoś był na miejscu obecny. Żeby trzoda, żeby Kościół Boży był zatroszczony. To jest potrzebne. Dlaczego? Ponieważ jest to zbór pański nabyty własną krwią. Również jest to, mówię, związane z pasaniem zboru, czy też bycie pasterzem dla zboru. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, mamy pewien charakter tego, na czym polega służenie jako w takim duszpasterskim aspekcie. Czytamy: paście trzodę Bożą, 5 rozdział, wiersz 2. To jest skierowane do starszych w zborze. Może od pierwszego przeczytam. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Służba pastoralna ma być służbą wzoru dla zboru. Nawet się zrymowało, więc musi być prawdziwe. Musi być to służba wzoru dla zboru. Tak to można zachować. I zwróćcie uwagę, że wiersz trzeci mówi nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni. Innymi słowy, że starsi nie mogą mieć zapędu tyranii w Kościele. W Ewangelii jedną z pierwszych rzeczy, jaką się dzieje wśród apostołów, ludzi, tych, których Bóg wybiera do tego, żeby znosić Ewangelię na krańce ziemi, jedną z pierwszych rzeczy, o którą się kłócą apostołowie, jest to, kto będzie pierwszy w Kościele. Kto będzie najwyżej postawiony, kto będzie po Bożej prawicy. Jezus powiedział, nie tak ma być między wami. Jeżeli chcecie służyć w Kościele, jeżeli chcecie mieć pieczę nad innymi, to najpierw służcie z uniżeniem. Troszcie się we właściwy sposób. Nie kłóćcie się o to, co tak naprawdę nie powinno was charakteryzować. Więc mamy uważanie na siebie, mamy uważanie na całą trzodę, mamy troszczenie się jako duszpasterz nad tym, co Bóg powierza. I na końcu jest właśnie czujność. To jest ostatnie wezwanie apostoła Pawła do tych, którzy są w Efezie. Do starszych, którzy są w Efezie. Mówi, bądźcie czujni. Czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Czuwanie to jest troszczenie się o cały zakres woli Bożej. To jest pilnowanie, nauczanie. I apostoł Paweł mówi o tym dosyć jasno, też w swojej wypowiedzi, że on nie uchylał się od zwiastowania wszystkiego, co było pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Czuwanie to jest pilnowanie właśnie tego przesłania, żeby ono było wciąż aktualne, żeby ludzie o tym nie zapominali, żeby nie byli zagubieni w tym, co może usłyszą wśród swoich znajomych, w pracy, w szkole, żeby nic, co z zewnątrz nie przyszło i nie stanowiło zagrożenia. Jest to pewien stan, jest to pewna perspektywa takiego ciągłej świadomości, że Bóg mi coś powierzył. I czuwam nad tym i się o to troszczę. Więc mamy w tym fragmencie ten taki Boży model. Model, który jest widoczny również po tym i w listach. Nie jest to prosty model. Nawet apostoł Paweł w późniejszych listach, kiedy pisze, to ciekawe jest to, że on nie zmienia tego modelu, nawet kiedy pisze już do pogan. Na przykład, kiedy pisze do listu do Filipian i pisze tam o biskupach, nadzorcach i o starszych, to w Filipii była zupełnie inna kultura niż wśród Żydów. Tam był system patriarchalny, gdzie był jeden ojciec z domu, który rządził. To taki właśnie jakby taki system, przynajmniej taki patriarchalny tam funkcjonował. Więc naturalnie przypuszczać można byłoby, że najprostszą rzeczą byłby apostoł Paweł powiedział to, jeżeli jesteście od Żydów, no to w takim razie macie starszych, jeżeli jesteście od pogan, to miejcie swój własny model. Taki, gdzie macie swojego jednego takiego charyzmatycznego, silnego, odważnego pastora, starszego, on będzie wami rządził, tak jak wam jesteście tego przyzwyczajeni. A jednak tak nie jest. A jednak apostoł Paweł mówi, starsi, biskupi, pastorzy, jest was więcej niż tylko jeden. Macie dbać o Kościół, macie się troszczyć o Kościół, macie miłować Kościół i macie czuwać nad Kościołem, żeby nic złego się tam nie wydarzyło. Jest to model, który funkcjonuje w Biblii. Z czasem ten model się potem zaczął zmieniać. Na tym się nie będziemy dzisiaj skupiać, bo to nie jest żaden wykład historyczny. Natomiast to, co jest istotne, jest to, że widzimy w jakiś sposób te 3 funkcje. Nadzorca, pastor, czy też pasterz oraz starszy uzupełniają się wzajemnie. Widzimy, w jakiś sposób on powinien funkcjonować, że mnogość starszych jest ważna dla Boga. Po trzecie widzimy, że starsi mają uważać na siebie, mają uważać na swoje życie duchowe, mają uważać na życie duchowe zboru, mają pasterzować zbór Boży w sposób, który jest łagodny, w sposób, który jest odpowiedni, a nie wynosząc się ponad innymi, oraz jako ci, którzy są czujni przed różnymi zagrożeniami, które mogą się pojawić. Jeżeli coś takiego nie funkcjonuje, to nie jest proste, żeby to wdrożyć. Bo czasami pewne rzeczy wymagają pewnego przeskoku myślowego w naszej perspektywie. Ale z drugiej strony wydaje się, że to jest model, który Bóg błogosławi, który Bóg używa dla dobra swojego Kościoła. Mam nadzieję, że jak my się teraz zbliżamy właśnie do tego, żeby w takim modelu zacząć funkcjonować, że naprawdę nie będziemy tego lekceważyć. Kiedy będziemy się o to troszczyć, będziemy się o to modlić, że Bóg zacznie zmieniać nas i Bóg zacznie działać w nas po to, żeby to wydawało właściwy, dobry owoc i żebyśmy troszczyli się o to, żeby to faktycznie dobrze u nas wyglądało.